Sztuczna inteligencja zmienia nam wiele aspektów życia, a także funkcjonowania firm. W których sektorach według Ciebie, w handlu, w produkcji, a może w obsłudze klienta, ta zmiana będzie w Polsce największa i najszybsza?
Zacznijmy od tego, że 50% populacji pracuje w usługach. Ja? 50% populacji to są usługi. No i oczywiście w tych usługach najszybciej będzie można implementować modele AI-owe, czyli wszędzie tam, gdzie mamy obsługę klienta. Tak? Czyli zaczynając oczywiście od wszelkiej maści call center poprzez agencje marketingowe i tak dalej, to wszystko ulegnie na pewno dużej zmianie. Nie chcę mówić, że drastycznie, natomiast pewnie to w pewnym momencie przybierze taki dość drastyczny kształt, bo jednak możliwości sztucznej inteligencji, nawet już te obecne, trzeba pamiętać o tym, że ona się bardzo szybko rozwija, one są wystarczające na tym poziomie, aby tak naprawdę proste prace typu data in, data out, żeby już w tej chwili były wykonywane przez sztuczną inteligencję. To jest oczywiście bardziej efektywne z perspektywy kosztowej i pewnie część pracodawców, która szuka optymalizacji właśnie po stronie pracownika, to pewnie się będzie na to kusiła. Natomiast ja też wychodzę z założenia, że mamy na rynku dwa rodzaje firm, te, które myślą o rozwoju i dla nich sztuczna inteligencja to jest rzeczywiście platforma do tego, żeby zdobywać nowych klientów, nowe rynki i zwiększać tak naprawdę produktywność. No jest ten drugi rodzaj klientów, firm właśnie, które istnieją na polskim rynku, to są te, które będą szukały optymalizacji, bo krótko mówiąc chcą się utrzymać na powierzchni. To nie są firmy, które myślą w kategoriach rozwoju, a raczej przetrwania. I pewnie w tych firmach bardzo szybko dojdzie do tego procesu, o którym wspomniałem, czyli będą zastępowani pracownicy przez sztuczną inteligencję.
Zmiana jest na pewno nieuchronna, ale polscy przedsiębiorcy mogą się obawiać wysokich kosztów czy skomplikowanych wdrożeń AI. Czy te obawy są uzasadnione? Jak wygląda obecnie skala wdrożeń w Polsce w porównaniu do Europy Zachodniej?
Nikt nie wie jeszcze tak naprawdę, czy to jest niski koszt, czy to jest wysoki koszt, ponieważ ta próbka jest dość mała jeszcze. Jest niewielu przedsiębiorców, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji na dużą skalę. Te wszystkie projekty w tej chwili się dzieją też na polskim rynku. Oczywiście ta próbka myślę, że jest zdecydowanie mniejsza porównując do Europy Zachodniej czy do Stanów Zjednoczonych, chociaż na pewno do Chin, to ta nasza próbka jest bardzo, bardzo niewielka. Więc zakładam, to jest moja prywatna opinia, zakładam, że te projekty sztucznej inteligencji, które w tej chwili się dzieją gdzieś tam w ramach oczywiście projektów pilotażowych, one są naprawdę realizowane w obszarach, które nie są kluczowe, czyli tak naprawdę przedsiębiorcy próbują, co można z tej sztucznej inteligencji uzyskać i pewnie w głównej mierze automatyzują niektóre procesy. Tylko umówmy się, że sztuczna inteligencja nie jest potrzebna do automatyzacji procesów. Sztuczna inteligencja ma dużo większy potencjał, no bo jednak ze sztuczną inteligencją, z generatywną sztuczną inteligencją i ze światem agentów sztucznej inteligencji, no wiąże się jednak pewna autonomia. Ja w dalszym ciągu uważam, że człowiek powinien być włączony w procesy decyzyjne i na końcu jednak akceptować podpowiedzi i strategie przygotowane przez sztuczną inteligencję, natomiast w dużej mierze no to jest ten obszar tej sztucznej inteligencji jest zdecydowanie lepsza od nas. Mniej się męczy, jest bardziej wytrwała, ma dostęp do informacji, które potrafi bardzo szybko weryfikować na olbrzymią skalę, czego my nie potrafimy robić kognitywnie, tego nie jesteśmy w stanie objąć. Więc wszelkiego rodzaju typu research i tak dalej, które my normalnie na co dzień robimy, no to jest ten obszar, w którym tak naprawdę ta automatyzacja i autonomia powinna zostać zastosowana w pierwszej kolejności.
Sztuczna inteligencja pozwala uniknąć błędów intuicji i opierać się przede wszystkim na danych. Tymczasem biznesmeni, analizując swoje porażki albo błędne decyzje, często mówią o tym, że zawiodła ich intuicja. Jak w takim razie pogodzić rolę menadżera i proces decyzyjny, gdzie błędy się zdarzają, a jednak to człowiek ponosi ostateczną odpowiedzialność?
To, co powiedziałeś, to jest niezwykle istotne. Natomiast oczywiście w procesie decyzyjnym, jeżeli mówimy o menadżerze, którego ktoś wprowadzi w błąd, no to właśnie tu jest ta osoba fizyczna. Tak? No ktoś go wprowadził w błąd, czyli pracownik go wprowadzi w błąd. My jako ludzie mamy prawo podejmować decyzje i niestety czasami wiąże się to z tym, że po prostu się mylimy. Tak? I to jest problem. Natomiast sztuczna inteligencja też nie jest od tego wolna. To nie zwoli nas tej odpowiedzialności, dlatego mówię, że człowiek jednak musi być tutaj cały czas na stanowisku i czuwać nad tym, jakie efekty sztuczna inteligencja może nam przynieść i ostatecznie akceptować to, co ta sztuczna inteligencja nam wyprodukuje. My jesteśmy w dalszym ciągu za to odpowiedzialni. Także i człowiek, i sztuczna inteligencja się mylą. I intuicja, oczywiście wiele polskich biznesów było zakładane na podstawie intuicji, w szczególności w latach tam 90., kiedy jeździliśmy masowo na zachód czy do Ameryki, przywoziliśmy stamtąd gotowe koncepcje i aplikowaliśmy na polskim rynku. To się pewnie w jakimś stopniu zmienia, dlatego że ta cyfrowa gospodarka, w której żyjemy obecnie, ona dostarcza nam mnóstwo danych, na podstawie których powinniśmy podejmować decyzje, więc to podejmowanie decyzji tylko i wyłącznie na podstawie jakiegoś iluzorycznego przeczucia albo historycznej wiedzy pod tytułem tak zawsze było dobrze, więc być może teraz też będzie dobrze, no to jest zgubne. Raczej mamy dostęp w tej chwili do takiego arsenału danych, że bardzo łatwo możemy z nich wyciągnąć wnioski, które pozwolą nam podejmować racjonalne i dobre decyzje.
Powierzenie sztucznej inteligencji dostępu do wrażliwych danych firmowych to też duża odpowiedzialność. Jakie są największe ryzyka z tym związane, na przykład błędy AI, bezpieczeństwo danych, no i w jaki sposób dbać o to zaufanie klientów?
Znaczy zasadnicza różnica polega na tym, że my w SAP mamy Business AI. Business AI różni się od tego generatywnej sztucznej inteligencji. Ja zawsze mówię, że to jest ogólnego rażenia, tak? Czyli tych wszystkich modeli, które są w tej chwili dostępne w postaci różnych aplikacji, tym, że nasza sztuczna inteligencja jest nauczona procesów biznesowych. Czyli my dostarczamy klientom procesy biznesowe modelu subskrypcyjnym. Częścią tych procesów biznesowych jest sztuczna inteligencja, która zna te procesy, prawda? Ona jest tam po prostu zaszyta, jest integralną częścią procesu biznesowego. Więc z perspektywy procesu biznesowego, to jak on przebiega, tutaj zagrożenia nie ma. Z perspektywy danych, którymi zasilamy te systemy, to jest oczywiście, mamy dwa aspekty. Są dane, które powstają w naszych systemach i nie wiadomo, jakie jest źródło tych danych, kto je ewentualnie wyprodukował, jakie inne systemy zasiliły nasze systemy. I tu jest właśnie to jest to, że oczywiście sztuczna inteligencja będzie działać na szeregu różnych danych z różnych aplikacji, czyli mamy cały ekosystem aplikacji. My gwarantujemy, że dane, które są w naszych systemach, to są te dane, które są tak naprawdę źródłem prawdy. To, co przychodzi do nas z innych systemów, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Znaczy nie bierzemy odpowiedzialności za dane, które są produkowane w innych systemach. ChatGPT nie zna naszej organizacji. Do ChatGPT jesteśmy kolejnym bytem, prawda? Logujemy się do ChatGPT, on ma oczywiście jakąś historię współpracy z nami, natomiast w żaden sposób nie ma chociażby dostępu do dokumentacji, prawda? Nie wie, jaka jest kultura organizacyjna, nikt go tego nie nauczył, prawda? Nie wie, jakie procesy obowiązują w naszej firmie. Nie wie mnóstwo rzeczy, które są tak naprawdę, które stanowią o istocie tego, jak nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje. On tego po prostu nie wie, no bo nikt go tego nie nauczył. I to jest ta zasadnicza różnica, prawda? Czyli my dostarczamy klientom tak naprawdę gotową sztuczną inteligencję, którą aplikujemy razem z procesami biznesowymi. Ona jest po prostu już nauczona tego. To, czego jej brakuje, to brakuje jej danych. W momencie, kiedy będzie miała dane, to poruszy się już sprawnie po procesach biznesowych i realizuje swoje cele. Czyli pomaga tak naprawdę człowiekowi podjąć decyzję. Nie? Bo najważniejsze w sztucznej inteligencji w tej chwili jest to, że należy spojrzeć na nią z perspektywy pracownika, super wykwalifikowanego pracownika, który ma olbrzymi potencjał i który powinien nam pomagać w procesie decyzyjnym. To jest niezwykle istotne. W procesie decyzyjnym. Natomiast w procesie decyzyjnym na sam końcu musi być człowiek.
A co z brakiem specjalistów AI? Jak technologie czy asystenci pomagają zwykłym pracownikom działów biznesowych samodzielnie tworzyć uprawnienia czy też rozszerzenia systemów bez wiedzy programistycznej?
Jest mnóstwo rozwiązań. Mamy całą platformę, która jest dedykowana do użytkownika biznesowego i to jest platforma graficzna, w której użytkownicy biznesowi bez wiedzy programistycznej, bez żadnego doświadczenia mogą tworzyć rozszerzenia systemów. I to jest to środowisko graficzne. I teraz w tym środowisku graficznym występują też modele językowe, które można do tych aplikacji, które budują użytkownicy biznesowi, dołączać. Tych modeli właściwie na naszej platformie jest znakomita większość. Tych dobrze znanych modeli jest większość, więc oni mogą budować tego typu rozszerzenia aplikacji. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby każdy użytkownik biznesowy miał dostęp do tego typu platformy i budował swoje rozszerzenia, dlatego że wtedy mamy olbrzymi bałagan. Jednak na poziomie gdzieś centralnym, czyli CTO, CIO, powinna być kontrola nad tym, kto może ewentualnie i w jakim zakresie może te nasze aplikacje biznesowe rozszerzać. Czyli odpowiadając na pytanie, czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Czy możemy zrobić wszystko w ten sposób? Nie, jeszcze nie. Czy sztuczna inteligencja nam pomaga w budowaniu tego typu aplikacji? Oczywiście, że nam pomaga, ponieważ mamy asystenta, który pomaga budować aplikacje. Jest też dedykowany asystent, który pomaga programistom, tylko tu już trzeba mieć wiedzę programistyczną. Tak? Jeżeli użytkownik biznesowy zacznie z niego korzystać, pewnie żadnej wartości nie z tego nie wyniesie. Natomiast programista, który buduje rozszerzenie aplikacji, już tak, dlatego że ułatwi mu to w pisaniu kodu.
I na koniec, gdybyś mógł dać jedną najważniejszą radę menedżerowi polskiej firmy, który może się waha jeszcze przed inwestycją w AI, czy można z tym czekać?
Znaczy, ci, którzy zainwestują w tej chwili w sztuczną inteligencję, naprawdę wygrają ten wyścig. Z sztuczną inteligencją jest tak, że ona po prostu bardzo szybko przyspiesza, tak? Zaraz nie będziemy w stanie zrozumieć modeli języka, już właściwie ich nie rozumiemy, nie? Natomiast im więcej będziemy aplikować sztucznej inteligencji w naszym biznesie, tym będziemy jeszcze więcej potrzebować sztucznej inteligencji. Więc ci, którzy tego nie zrobią dzisiaj, będą mieli straszliwy dług technologiczny. Straszliwy. To jest nie do doścignięcia. Więc warto zacząć to robić już teraz, nie czekać. To nie jest bańka. Ja słyszę coraz częściej, że to jest jakaś bańka na rynku i oczywiście, że za dużo jest datasetów. Nigdy jeszcze w historii ludzkości nie było tak, żebyśmy nie skonsumowali mocy obliczeniowej. Zawsze powstają aplikacje, które konsumują całkowicie moc obliczeniową, którą mamy w data center. I tym razem będzie tak samo. To, że ta technologia w tej chwili jest na, powiedziałbym, raczkującym poziomie aplikacji w biznesie, tak, to prawda, ale z każdą technologią tak było. Z każdą technologią tak było, że się do niej bardzo powoli przekonujemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marcin Demkiw, dyrektor działu wsparcia klientów w SAP Polska. A Państwa zapraszam do odwiedzenia strony internetowej podcastu Trendy z sieci na radiokraków.pl, a także do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie pojawi się także link do rozmowy. Kamil Wszołek, do usłyszenia.